Wracamy do studia i informacja, przypomnę tą poprzednią informację, że policja czeska postawiła zarzuty korupcyjne tamtejszemu premierowi, panu Babiszowi. To jest informacja sprzed kilku minut, a teraz kolejna informacja o 18.50, czyli w momencie, kiedy przyszło pierwsze zgłoszenie o pożarze w katedrze Notre Dame, zabiją dzwony w najważniejszych kościołach katolickich w Europie i na świecie. W Polsce o 18.50 w katedrze na Wawelu zabije dzwon Zygmunta na znak duchowej łączności z kościołem paryskim po tragedii pożaru katedry Notre Dame de Paris, decyzją metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. To jest informacja od konferencji Episkopatu Polski. A my teraz na chwilę w naszym nurcie Popołudnia Wnet przechodzimy na trochę inne tematy i inne wody.
Radiowa kronika budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
I dla Polski inwestuje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to mamy likwidację OFE, program zapowiadany od ponad 3 lat, a teraz realizowany dla pana ten format, to jest to przyjęty, jest optymalny, jaki można było wypracować?
Tak, uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie można było stworzyć dla trudnego problemu, bo po zmianach w OFE w 2013 roku de facto zlikwidowano filar kapitałowy w systemie emerytalnym. Te pieniądze z OFE na 10 lat przed naszą emeryturą są przesuwane do ZUS-u. Jak już przechodzimy na emeryturę, to tych pieniędzy de facto nie ma. Jednocześnie są odpływy z funduszy, więc powoli też umiera rynek kapitałowy. Uczestnicy OFE nic z tego nie mają, w sensie nie mają wyższych emerytur, więc no powstał taki węzeł gordyjski, trudny problem. I uważam, że propozycja przedstawiona przez premiera Mateusza Morawieckiego, aby Polacy mieli wybór, czy chcą ostatecznie te pieniądze, aby poszły po prostu do ZUS-u. One są, OFE były finansowane z naszej składki emerytalnej. Trybunał Konstytucyjny powiedział, że są to środki publiczne. Czy tak jak deklarowano 20 lat temu przy wdrożeniu reformy w 1999 roku, że to będą nasze środki prywatne, nasze oszczędności prywatne, czy Polacy chcą, uczestnicy OFE, aby te środki były przekazane na ich prywatne, indywidualne konta emerytalne?
Decyzja podjęta w wyjątkowym dla systemu emerytalnego momencie, bo w momencie, kiedy startuje realnie program pracowniczych planów kapitałowych, czyli ta decyzja, kiedy no, jest angażowany jeden z kluczowych programów planu Morawieckiego, czyli plan budowy kapitału.
Tak, 3 lata temu premier Morawiecki, zresztą miałem okazję też ten plan prezentować wspólnie z nimi, z ministrem Zielenieckim, przedstawił 2 takie kluczowe elementy tego programu budowy kapitału. Pierwszy to był stworzenie w Polsce powszechnego systemu pracowniczych planów kapitałowych. To jest prywatny, dobrowolny sposób gromadzenia kapitału na cele emerytalne, wspólny z pracodawcą, organizowany przez pracodawców, tworzony dla 11,5 miliona pracowników. I drugim elementem tego planu były właśnie zmiany w OFE, czyli to zaproponowane przekształcenie OFE w indywidualne konta emerytalne. Przez ostatnie lata toczyła się debata. Ustawa o PPK została przyjęta w ubiegłym roku. 1 lipca start programu dla dużych firm. No i przyszedł czas, żeby też zlikwidować tą niepewność, która dotyczy OFE. Uważam, że to będzie wspierało wdrożenie PPK, czyli decyzję właśnie, jaka jest przyszłość OFE, żeby wszyscy mieli jasność, jak wyglądają te decyzje.
Bo kiedy premier analizował zagrożenia i wyzwania przed projektem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych, to nie chodziło wcale o... Nie najgorsze były jakieś elementy wpływu na popyt, elementy makroekonomiczne, tylko element wizerunkowy. Czy uda się Polakom wytłumaczyć, że PPK to zupełnie co innego niż OFE?
To był jeden z elementów, na pewno ważny, bo po przeniesieniu tych połowy środków z OFE w 2014 roku, no Polacy trochę poczuli się oszukani, spadło zaufanie do tych rozwiązań emerytalnych i my na każdym spotkaniu teraz, jak wdrażamy PPK, słyszymy, no jak mamy znowu zaufać, czy kiedyś rząd nie sięgnie po te środki. I Tą propozycją przekształcenia w OFE, możliwości posiadania tych środków na prywatnych kontach emerytalnych, ja myślę, że to zaufanie powinno być odbudowane. Państwo uznano, że środki są publiczne, ale państwo wzięło odpowiedzialność za pierwotne deklaracje, że to nasze prywatne oszczędności i daje taką możliwość.
Dzisiaj odbywa się w Poznaniu 12. konferencja wojewódzka o pracowniczych planach kapitałowych w Poznaniu tym razem. No i to jest w tym, decyzja OFE jest w tym modelu przekonywania Polaków. To jest zupełnie co innego i teraz państwo likwidują OFE, a opozycja mówi, to jest kolejny skok na kasę. To pomaga, żeby wypracować wiarygodność dla PPK?
Znaczy absolutnie się nie zgadzam z tym, że to jest właśnie skok na kasę, no bo...
Ale te... taka narracja się pojawia. Czas mówi o tym poziomie przekonywania Polaków.
Jasne, jasne, ale oczywiście no, każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii, ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Uważam, że to jest bardzo uczciwe rozwiązanie z perspektywy uczestników OFE. Każdy też ma wybór, może przenieść środki do ZUS-u, stamtąd mieć emeryturę, może przenieść je na IKE, czyli może swobodnie dysponować tymi środkami w okresie emerytalnym. Tutaj te argumenty są, no okej, a dlaczego ma być opłata 15%? No to już tłumaczę, nasze emerytury są opodatkowane według PIT-u 18%. Te 15% daje nawet korzyść dla uczestników OFE, mniej więcej 300 zł, tam, jeżeli ktoś ma średnio 10 tysięcy na koncie w OFE, więc jest to dobre rozwiązanie.
Jeżeli pan prezes chce iść tym utartym szlakiem debaty o tej reformie, o tej likwidacji OFE, którą państwo, rząd wczoraj zaproponował...
Przekształceniu OFE, bo OFE będą istniały, ale jako fundusze już zwykłe, inwestycyjne.
Przekształceniu OFE, no to oczywiście jest ten sakramentalne pytanie, dlaczego pobieracie opłatę teraz, a nie w chwili wypłaty środków.
Po pierwsze, z perspektywy wartości, ile będziemy mieli tych środków przy wypłacie, nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli zrobi pan sobie prostą kalkulację w prostym Excelu, okaże się, że czy pobierana jest opłata od kapitału tego na początek, czy na koniec, nie ma żadnego znaczenia. Jest na koniec ta sama kwota. To jest bardzo ważne. Drugi element jest taki, że rzeczywiście pojawiają się takie głosy, że jak opłata będzie na koniec, to skąd mamy pewność, że któryś rząd nie zmieni tej opłaty w przyszłości. I ja jestem zwolennikiem poglądu, że już lepiej raz na zawsze ten temat zamknąć, przenieść te środki do prywatnego systemu, przy wypłacie, żeby już nie było żadnych podatków. Środki z IKE są te zwolnione z podatku od zysków kapitałowych i raz na zawsze uczestnicy OFE będą mieli pewność tych środków w momencie, kiedy będą z nich mogli skorzystać na emeryturze.
Pewność płynie z deklaracji pana prezesa, z deklaracji pana premiera, ale nie jest to pewność zapisana jak 10 przykazań na tablicy, którą może zniósł z góry synaje.
No tak, ale jeżeli wierzymy tutaj w pewność prawa, a to są tak ważne rzeczy, że no nie wyobrażam sobie, że jeżeli ustawa, która te kwestie będzie regulowała, tak jak jest PPK, mówi, że jest to własność prywatna, jest to de facto finansowane wtedy już z naszych prywatnych dochodów, że ktoś po te środki sięgnie. Cały jakby grzech pierworodny OFE polegał na tym, że mówiono, że są to prywatne oszczędności. Ustawie zapisano, że jest to część publicznego systemu ubezpieczeń społecznych i były finansowane z publicznej składki. I wszyscy myśleli, że mogą z tych pieniędzy skorzystać, a okazało się, że tych środków nie ma.
Decyzja o tym, żeby przekształcić OFE i przekazać je albo na subkonto. O właśnie, to jeszcze tutaj dopytam o szczegóły. To będzie subkonto w ZUS-ie, czy to będzie ogólna kieszonka
ZUS-u? Jeżeli uczestnik OFE podejmie decyzję o przeniesieniu tych środków do ZUS-u, będą one zapisane na tym podstawowym naszym koncie emerytalnym.
Czyli
tym, które tak nie jest dziedziczone.
Czyli nie tak jak w 2013 roku, a potem realizowane w 2014 roku, że to były zapisane na subkontach specjalne środki.
No tutaj myślę, że zwłaszcza Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógłby się na ten temat więcej wypowiedzieć, ale to subkonto w systemie emerytalnym nigdy nie powinno było powstać. No, nie istnieje na świecie takie rozwiązanie, że dziedziczy się zapis właśnie taki w systemie komputerowym w ZUS-ie, więc lepiej tego błędu nie pogłębiać.
Czyli, bo tutaj mamy, jak się czyta doniesienia prasowe, no to na dwoje babka wróżyła. Tu mamy jasność, bo jeszcze nie ma projektu ustawy. To jest zapowiedź rządu, to jest pewna prezentacja. Nie znam, przynajmniej ja nie znam szczegółów, nie wiem. Mam nadzieję, że pan prezes zna szczegóły. To nie trafi na subkonto, tylko trafi do ogólnej kasy FUS-owskiej.
To zostało już publicznie nawet zaprezentowane, że rzeczywiście to trafi na podstawowe nasze konto emerytalne.
Dobrze, to
na który trafia nasza cała składka emerytalna. dla osób, które rzeczywiście nie uczestniczyły w OFE.
To skoro jesteśmy przy szczegółach IKE, bo IKE są różne. Można pójść do instytucji i różne są warianty co do wycofywania składek, wpłacenia składek, etc., etc. Jakie to będzie IKE? To jest tak, przecież nie każda osoba, która jest w OFE, posiada IKE.
Może rzeczywiście warto słuchaczom przybliżyć, czym są te magiczne IKE, bo tych nas jest bardzo dużo, ale nie jest to tak naprawdę skomplikowane. Tak? To jak mamy konto w banku, w pracowniczych planach kapitałowych mielibyśmy takie nasze konto w PPK, gdzie gromadzone byłyby nasze oszczędności, tak w ramach indywidualnych kont emerytalnych też mamy takie nasze prywatne konto. Ono się różni tym od innych kont, że można właśnie korzystać z zachęt podatkowych, czyli
podatek Belki się
tak, nie płaci się podatku od zysków kapitałowych i jak te środki są inwestowane, to właśnie bez podatku w ramach limitu. Roczny limit jest co roku zwiększany przez Ministerstwo Finansów, w tej chwili wynosi 14 295 zł, czyli tyle możemy wpłacić co roku na to indywidualne konto emerytalne i inwestować bez podatku.
Ale to proszę mnie poprosić, może ja się mylę, ale wydaje mi się, że jednak każda instytucja miała troszeczkę inne warunki indywidualne co do IKE.
Jeżeli chodzi o limit wpłat, on jest ten sam, o zwolnienie też, ale oczywiście mogą być różne produkty. Może to być zakład ubezpieczeń, który będzie oferował produkty ubezpieczeniowe, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze. Może mieć IKE w banku, może mieć w domu maklerskim, więc bardzo tutaj mamy szerokie możliwości. W przypadku przekształcenia OFE w IKE, ten nasz rachunek w OFE, na którym są nasze środki tam zgromadzone, zostanie właśnie przekształcony na takie konto, indywidualne konto emerytalne i tam zostaną zaewidencjonowane te środki
w
tej samej instytucji, która dzisiaj zarządza otwartym funduszem emerytalnym. Jeżeli
czyli
ktoś...
tu nie będzie wybór, nie może, że klient sobie przychodzi, a ja jednak wolałbym IKE w tym akurat wariancie, który problem
później
nie bank.
Później klient jest pełna ciągłość jakby tutaj systemu i zarządzania tymi środkami, natomiast jeżeli w przyszłości posiadacz IKE zdecyduje, nie, no ja wolę mieć to IKE w innej instytucji, to będzie mógł taką zmianę zrobić, będzie mógł połączyć to, jeżeli już ma konto, tylko zastrzeżenie jest takie, że te środki z OFE będą znaczone i ponieważ w przyszłości one też będą wliczane na potrzeby ustalenia emerytury minimalnej i będzie można skorzystać po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Taki to jest ta różnica, bo wedle mojej skromnej wiedzy pieniądze z IKE przy oczywiście podatku stosownych opłat można było wyciągnąć.
Tak, w IKE jeżeli finansujemy to rzeczywiście z naszych oszczędności te środki można wyciągnąć w dowolnym momencie. Oczywiście wtedy płacimy ten podatek Belki. Natomiast
tych pieniędzy nie.
W przypadku OFE byłoby to według opinii prawników niekonstytucyjne, ponieważ te środki w OFE pochodziły ze składki emerytalnej, która prawnie służy celom emerytalnym, więc właśnie można te środki z nich swobodnie skorzystać po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Jeśli ktoś już ma IKE i także jest w OFE, to postaną mu stracić jakieś dwa subkonta. Jedno, które nie może dotykać i te, które działają na normalnych zasadach, które może sobie wyjąć, kiedy mu się podoba.
Tak, jak ktoś sobie otrzyma wyciąg z takiego indywidualnego konta emerytalnego, to zobaczy tam te środki z OFE i ewentualnie wszystkie inne oszczędności, które już sobie indywidualnie gromadzi.
Decyzja, wczorajsza decyzja rządu o przekształceniu OFE, to już jest koniec budowy architektury planu budowy kapitału. Wszystkie już mechanizmy są ustawione, teraz tylko będziemy je dokręcać śrubokrętem?
Prawie wszystkie. Warto tak jakby promować, że Polacy uzyskają możliwość takich trzech podstawowych rozwiązań emerytalnych. Nasza emerytura ZUS-u, system publiczny i obowiązkowy, powszechny system oszczędzania z pracodawcą, też prywatny i dobrowolny PPK i trzeci to jest ten, że indywidualnie sobie oszczędzamy w ramach prywatnych IKE, też w sposób dobrowolny, a środki z OFE są takim kapitałem początkowym. Natomiast oczywiście warto w przyszłości pomyśleć, aby na przykład w systemie ubezpieczeń stworzyć chociażby renty dożywotnie, czyli że jak już zgromadzimy ten kapitał i przechodzimy na emeryturę, żeby można było wykupić na przykład ubezpieczenie dożywotnie, że za ten kapitał zakład ubezpieczeń do śmierci będzie nam wypłacał na przykład miesięczne świadczenie. Taki system w tej chwili w Polsce nie funkcjonuje, te ubezpieczenia rzadko są oferowane i są bardzo drogie. Jest to dosyć skomplikowane, ale byłby to taki naprawdę element jeszcze kończący cały spójny system budowania dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych.
z raportu jednej z instytucji finansowych działających w Polsce wynika, że 42% pracowników słyszało o czymś takim jak pracownicze plany kapitałowe. 86% ankietowanych przyznaje, że wie na ten temat bardzo niewiele.
Tak, prowadzimy kampanię informacyjną od stycznia. Będziemy ją stopniowo intensyfikowali w miarę, jak będziemy zbliżali się też do 1 lipca startu kampanii. Natomiast mierzymy to, widzimy, że co miesiąc ta rozpoznawalność PPK się zwiększa. W tej chwili właśnie odbywa się 16 spotkań we wszystkich regionach w Polsce. Co prawda one są głównie dedykowane pracodawcom, aby praktycznie wszyscy pracodawcy, którzy 1 lipca będą mieli obowiązek utworzenia PPK dla pracowników, mieli bezpośrednie informacje, jakie są zasady tworzenia. I to się, mam wrażenie, uda. Dzisiaj w Poznaniu było ponad 200 uczestników, więc cieszy to się dużym zainteresowaniem i liczymy, że wdrożenie programu przebiegnie sprawnie i ten udział pracowników też będzie na wysokim poziomie.
1 lipca to są te największe zakłady pracy. Ile procent pan prezes wie, ile procent pracowników 1 lipca wejdzie w PPK?
1 lipca startuje program, natomiast firmy mogą tworzyć te PPK do końca października, więc ponieważ zwykle to się odbywa nie na początek, tylko na koniec, więc pewnie większość z nich powstanie we wrześniu i październiku. Na początek mówimy o ponad 3000 firm, 1000 z nich ma pracownicze programy emerytalne, więc tutaj będzie to ponad 2000 firm. Ja liczę, że ten udział pracowników wyniesie około 60% bądź więcej. Naprawdę zachęcam, jest to efektywny sposób oszczędzania. Do każdej naszej oszczędności dokłada się pracodawca i otrzymujemy również pieniądze budżetu, więc promujemy ten program pod hasłem w sumie się opłaca.
To jest być może zdanie prawdziwe, to się wszystko okaże w praniu, panie prezesie, czy to się opłaciło. Ostatnie pytanie, może nie na temat, ale 17 kwietnia, bo taki mamy dzisiaj miesiąc, to jest rocznica, tak przynajmniej przyjęło, rocznica wybuchu afery GetBack.
Smutna rocznica, tak.
Refleksja pana prezesa?
Bardzo niedobrze, że mieliśmy na rynku do czynienia z takim zdarzeniem, w którym poszkodowanych zostało prawie 10 tysięcy obligatariuszy, jeszcze akcjonariuszy na giełdzie. Jak to się mówi, coś poszło nie tak. I jeżeli chodzi o nadzór, jeżeli chodzi o audytorów, jeżeli chodzi o wszystkie te systemy jakby wczesnego ostrzegania, widać było, że rzeczywiście skala jakby problemu była bardzo duża. Zawsze będzie tak, że tak jak nie wszystkie firmy w bankach spłacają kredyty, tak na rynku kapitałowym może się zdarzyć też nierzetelna firma, która emituje obligacje, dlatego warto zawsze też bardzo rzetelnie, ostrożnie analizować, w co inwestujemy, zwłaszcza jak coś obiecuje bardzo dużo, bez ryzyka, to tu trzeba być potrójnie ostrożny. Natomiast ja myślę, że po tym roku przy reformach też KNF-u, które nastąpiły, tam zmieniła się ustawa, z inicjatywy premiera wdrożono szereg jakby nowych rozwiązań, zmieniło się kierownictwo KNF-u. Jestem przekonany, że nadzór finansowy został w ostatnich miesiącach istotnie zreformowany i wzmocniony i miejmy nadzieję, że do takich nadużyć w przyszłości w tej skali nie dojdzie.
Zresztą kwestia edukacji ekonomicznej Polaków to jest także część PPK, część całego zamysłu i całej reformy.
Tak, staramy się przy tej okazji przekazywać jak najwięcej informacji, jak zarządzać naszymi finansami osobistymi, jak je planować.
Bo to zdaje się specjalny fundusz nawet powstanie przy okazji.
Tak, właśnie z inicjatywy premiera zreformowano ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, czyli właśnie ta reforma KNF-u, który uzyskał jeszcze większą niezależność, ale też trochę w niezależność finansową został wzmocniony. Powstał jeden rejestr obligacji w KDPW wszystkich emitowanych w Polsce certyfikatów inwestycyjnych funduszy i utworzony został Fundusz Edukacji Finansowej, finansowany z kar nakładanych i to jest akurat dobry cel, aby działać prewencyjnie i uczulać konsumentów usług finansowych, aby rzeczywiście ryzyko narażenia ich na straty właśnie przez nabycie jakichś nierzetelnych instrumentów było jak najniższe.
Edukacja i w ramach PPK, i w ramach reformy KNF-u. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był gościem radia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
I kroniki budowy, którą w tym momencie kończymy.
Radiowa Kronika Budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.